Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Essentials of Neuropsychological Assessment, drugie wydanie autorstwa Nancy Heben i Williama Milberga, to praktyczny podręcznik z zakresu diagnostyki neuropsychologicznej. Książka należy do serii Essentials of Psychological Assessment i jest skierowana przede wszystkim do psychologów oraz innych specjalistów zdrowia psychicznego,
którzy potrzebują uporządkowanego wprowadzenia do pracy z testami neuropsychologicznymi.
Jej celem nie jest zastąpienie pełnego szkolenia klinicznego, lecz wyjaśnienie logiki stojącej za oceną związku między funkcjonowaniem mózgu a poznaniem, emocjami i zachowaniem.
Autorzy pokazują, że wiarygodna diagnoza nie wynika z pojedynczego wyniku testowego. Powstaje przez łączenie wywiadu i historii klinicznej, obserwacji zachowania podczas badania oraz poprawnie dobranych, przeprowadzonych i zinterpretowanych narzędzi.
Drogi wydanie uwzględnia m.in. DECEFS oraz ówczesne czwarte edycje skal Wechslera dla dzieci, dorosłych i pamięci.
Omawia też zastosowania w ocenie dzieci, osób starszych i w sprawach sądowych, a także zasady pisania raportu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, diagnoza jako synteza historii, obserwacji i wyników testów. Centralną ideą książki jest traktowanie oceny neuropsychologicznej jako procesu wnioskowania klinicznego,
a nie jako mechanicznego zestawiania wyników liczbowych.
Test może wskazać, że dana osoba wykonuje zadanie słabiej od grupy normatywnej, ale sam nie rozstrzyga, dlaczego tak się dzieje, ani jakie ma znaczenie w jej codziennym życiu.
Heben i Milberg podkreślają potrzebę zestawienia danych testowych z historią rozwoju, przebiegiem choroby, urazami, edukacją, pracą, aktualnymi objawami i skargami pacjenta.
Równie ważna jest obserwacja zachowania, np. tempa pracy, rozumienia instrukcji, zmęczenia, lęku, impulsywności czy sposobu reagowania na trudność.
Takie dane mogą wyjaśniać pozornie niespójny profil rezultatów i chronić przed zbyt prostym przypisaniem każdej słabości uszkodzeniu mózgu.
Książka porządkuje więc podstawowe pytanie diagnostyczne, czy stwierdzony wzorzec funkcjonowania jest zgodny z dysfunkcją neurologiczną.
Czy lepiej tłumaczą go inne czynniki kliniczne i sytuacyjne?
To podejście ma także konsekwencje praktyczne. Ocena ma służyć opisaniu realnych trudności w pamięci, uwadze, języku,
planowaniu lub regulacji zachowania, a następnie wspierać różnicowanie przyczyn oraz planowanie leczenia i rehabilitacji.
Po drugie, dobór narzędzi, administracja i punktacja jako warunki wiarygodności. Osobny trzon podręcznika stanowią zasady wyboru, przeprowadzania i oceniania testów.
Autorzy nie przedstawiają baterii jako uniwersalnej listy, którą należy stosować u każdego badanego.
Dobór narzędzi powinien wynikać z pytania skierowania, wieku osoby, jej wykształcenia, języka, możliwości sensorycznych i ruchowych oraz przypuszczalnego charakteru trudności.
Inaczej planuje się badanie po urazie mózgu, inaczej przy podejrzeniu zaburzeń rozwojowych, a jeszcze inaczej przy zmianach poznawczych w późnym wieku.
Książka przypomina, że poprawna administracja jest częścią pomiaru, nie jedynie technicznym etapem.
Zmiana instrukcji, nieuprawnione podpowiedzi, błędne mierzenie czasu lub nieuwzględnienie zasad przerwania mogą podważyć porównywalność wyniku z normami.
Podobnie punktacja wymaga dokładności, ponieważ drobny błąd może zniekształcić obraz mocnych i słabych stron.
Drogi wydanie aktualizowało opis instrumentów o DECEFS, WISC-TKIREK, WOIS-TWARD i WMS-TWARD-W. Znaczenie tej aktualizacji polegało nie tylko na dodaniu nazw testów,
lecz na uwzględnieniu narzędzi służących m.in. do oceny funkcji wykonawczych, zdolności intelektualnych i pamięci.
Publikacja uczy, że trafna interpretacja jest możliwa dopiero wtedy, gdy materiał wejściowy, czyli przebieg badania i wyniki, jest rzetelny. Po trzecie, interpretacja profilu poznawczego zamiast odczytywania izolowanych norm.
Rozdział poświęcony interpretacji prowadzi czytelnika od surowych rezultatów do ostrożnych wniosków klinicznych. W neuropsychologii kluczowy jest profil. czyli układ relatywnie silniejszych i słabszych wyników w różnych obszarach, a nie tylko ogólne stwierdzenie, że rezultat jest niski albo wysoki.
Autorzy akcentują, że wyniki trzeba rozumieć w odniesieniu do odpowiednich norm, ale również do indywidualnego poziomu funkcjonowania i danych z pozostałej części badania. Słabszy rezultat w zadaniu pamięciowym może na przykład wiązać się z kodowaniem informacji, odzyskiwaniem jej, problemem uwagowym, trudnością językową lub niespecyficznym wpływem zmęczenia. Dlatego interpretacja wymaga sprawdzenia, czy podobny wzorzec pojawia się w innych zadaniach i czy odpowiada obserwowanemu zachowaniu.
Książka wyraźnie rozróżnia opis wyniku od wniosku o jego przyczynach. Testy dostarczają przesłanek o funkcjonowaniu, lecz nie są autonomicznym dowodem konkretnej etiologii ani lokalizacji uszkodzenia. Taka ostrożność jest szczególnie ważna, gdy wyniki są nierówne, objawy są świeże lub pacjent ma złożoną historię psychiatryczną, medyczną czy edukacyjną.
Dzięki temu podręcznik wzmacnia nawyk formułowania hipotez, ich konfrontowania z danymi i komunikowania stopnia pewności.
Jest to bardziej użyteczne klinicznie niż tworzenie pozornie precyzyjnej diagnozy wyłącznie na podstawie tabel normatywnych. Po czwarte, różne konteksty kliniczne.
Od dziecka po opinię sądową książka uwzględnia fakt, że zasady oceny nie funkcjonują w próżni i wymagają dostosowania do populacji oraz celu badania.
Drociukuszyn. W części dotyczącej zagadnień specjalnych omawia praktyczne i koncepcyjne kwestie związane z diagnostyką pediatryczną, geriatryczną i sądową.
W przypadku dzieci interpretacja musi brać pod uwagę rozwój, historię szkolną i zmienność umiejętności związanych z wiekiem.
Trudność stwierdzona w badaniu może mieć odmienne znaczenie u dziecka w trakcie nabywania danej sprawności niż u dorosłego z wcześniej ustabilizowanym poziomem funkcjonowania.
W ocenie osób starszych istotne staje się odróżnianie zmian poznawczych powiązanych z procesami chorobowymi od obrazu, na który wpływają stan zdrowia, historia życia i inne czynniki. Kontekst sądowy natomiast nakłada dodatkowe wymagania dotyczące jasności pytań, bezstronności, jakości danych oraz precyzyjnego oddzielenia faktów od opinii.
Autorzy nie sugerują, że ta sama procedura automatycznie rozwiąże wszystkie takie problemy. Pokazują raczej, dlaczego specjalista powinien dostosowywać zakres oceny i wagę wniosków do sytuacji. Ta perspektywa ogranicza ryzyko niewłaściwego przenoszenia norm i interpretacji między grupami. Uczy też, że dobra praktyka obejmuje świadomość granic własnych narzędzi, kompetencji i roli zawodowej.
Na koniec, raport kliniczny oraz opis zespołów neurobehawioralnych. Praktycznym zwieńczeniem procesu oceny jest raport, któremu autorzy poświęcają osobny rozdział. W ich ujęciu dokument nie powinien być ani nieczytelnym wykazem skal i precentyli, ani ogólnikową opinią bez wskazania podstaw. Dobry raport odpowiada na pytanie skierowania. Syntetyzuje istotne informacje z historii i obserwacji, przedstawia wyniki w zrozumiały sposób oraz formułuje wnioski współmierne do dostępnych danych. Ważne jest też przełożenie rezultatów na konsekwencje funkcjonalne, np. trudności w uczeniu się, samodzielnej organizacji działań czy zapamiętywaniu nowych informacji.
Taki opis zwiększa użyteczność raportu dla lekarza, terapeuty, szkoły, pacjenta i jego rodziny.
Publikacja łączy tę umiejętność komunikacyjną z omówieniem typowych zespołów neurobehawioralnych. Ich znajomość pomaga organizować obserwowany obraz objawów, lecz nie zwalnia zróżnicowania i analizy indywidualnej. Autorzy konsekwentnie unikają redukcji osoby do etykiety zespołu lub do zbioru wyników. Wskazówki dotyczące raportowania mają zatem wymiar etyczny i kliniczny. Chronią przed przesadnymi deklaracjami, a jednocześnie pomagają sformułować zalecenia odnoszące się do rzeczywistych potrzeb. Dodatki, w tym ogólny przewodnik po ocenie, wzmacniają użytkowy charakter książki i pomagają uporządkować kolejne etapy pracy. Podsumowując, Essentials of Neuropsychological Assessment będzie najbardziej wartościowa dla studentów zaawansowanych etapów kształcenia. Psychologów klinicznych rozwijających kompetencje diagnostyczne, neuropsychologów na początku praktyki oraz specjalistów, którzy współpracują z osobami po urazach,
z zaburzeniami rozwojowymi lub z pogorszeniem funkcji poznawczych. Może być także przydatna lekarzom i terapeutom chcącym lepiej rozumieć,
Jak powstają wnioski z badania neuropsychologicznego, choć nie zastępuje szkolenia potrzebnego do samodzielnego stosowania testów.
Największą korzyścią z lektury jest uporządkowanie całego toku pracy, od pytania klinicznego i wywiadu, przez dobór oraz poprawne użycie narzędzi, aż po interpretację i raport. Autorzy nie obiecują prostych skrótów diagnostycznych. Zamiast tego pokazują, dlaczego pojedynczy wynik rzadko ma samodzielną wartość i jak łączyć dane bez przekraczania granic tego, co pozwalają one stwierdzić. Na tle obszernych, specjalistycznych podręczników książka wyróżnia się zwięzłą, dydaktyczną organizacją. Rozdziały wykorzystują wyróżnione pojęcia, listy najważniejszych punktów. Materiał ilustracyjny i pytania sprawdzające, dzięki czemu łatwiej wracać do konkretnych zagadnień w nauce lub praktyce. Jednocześnie zakres nie ogranicza się do techniki testowej, ponieważ obejmuje populacje pediatryczne, geriatryczne i sądowe oraz sztukę pisania użytecznej opinii. Trzeba jednak pamiętać, że wydanie z 2009 roku odnosi się do narzędzi dostępnych w tamtym okresie, dlatego aktualne normy.
Review testów i standardy etyczne należy weryfikować w nowszych źródłach.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Nancy Heben, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.